To kontynuujemy obserwację listu pod kątem autora i adresatów. Mamy skończony rozdział trzeci, czy nie?
Nie,
nie zaczęty. Drugi mamy.
Nie zaczęty.
Drugi.
Tak.
Dobrze, to w takim razie kto przypomni? Co my już wiemy o adresatach, bo autorzy mówiliśmy o adresatach. Czego się dowiedzieliśmy o adresatach?
Że są z Filipii, są wśród nich biskupi i diakoni.
Generalnie są posłuszni Bogu, trwają w miłości i wierze. To da się zaobserwować.
Tak.
Ale potrzebują jeszcze bardziej obfitować.
Poznanie i zrozumienie woli
Bożej. Zrozumieć pełną wolę Bożą.
Są bliscy Pawłowi.
Tak. Co jeszcze?
Uczestniczą w cierpieniach Pawła, chociaż w tym momencie są daleko od siebie.
Tak, powiemy sobie o tym dokładniej, o wspólnocie Ewangelii. Przy następnym studium, przy następnej lekcji. Natomiast co jeszcze wiemy o nich z rozdziału drugiego?
Są zagrożeni brakiem zgody i jednomyślności.
Są zagrożeni brakiem zgody i jednomyślności. A co za tym idzie? Co jest źródłem braku zgody i jednomyślności?
Samolubstwo. Wszystko są spory z Bożym.
Słucham?
Spory i tak. Zagrożenie sporami.
Tak. Co jeszcze o nich wiemy z rozdziału drugiego?
Grożą im pod nieobecność Pawła szemrani i spory.
Tak.
Toczą walkę.
Jaką?
No, żeby nie dać się zastraszyć, nie wycofywać się, nie zaprzeć, nie ulec presjom, które występują.
Tak, co jeszcze?
Pomagają Pawłowi.
Wysłali Epafrodyta do Pawła, a to idzie jego potrzeby.
Jeszcze łani przerywa. Tak, wysłali Epafrodyta, czyli co, po co wysłali?
Aby służył z pomocą materialną.
Czyli chcą, żeby chcą wspierać Pawła, wspierają Pawła, wysłali nawet Epafrodyta, żeby mu pomagał tam na miejscu. Okay. Czyli są zagrożenia u nich, zagrożenia brakiem jednomyślności. Natomiast są to ludzie, którzy trwają w wierze, ale potrzebują, tak jak powiedzieliście, obfitowania w poznanie woli Bożej, żeby byli bez nagany na dzień Pana Jezusa Chrystusa. Czyli co możemy powiedzieć o nich? Czy już są bez nagany?
Nie.
Na tym etapie, na którym są? Nie.
Nie potrzebowali by wtedy żadnych napomnień.
I modlitwy o to w ogóle. Tak, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy popatrzyli na tych wierzących i zobaczyli, z czym oni się borykają. Tak jak patrzyliśmy na to, z czym boryka się Paweł. I żebyśmy patrzyli, czy w jakimś zakresie te sprawy, te problemy dotykają nas. Bo patrzymy na praktyczne zastosowanie tych rzeczy już na tym etapie ogólnym. Zastanawiajmy się po prostu, na ile sami mamy z tym problem.
Jeszcze z drugiego rozdziału. Ja mam, że Tymoteusz szczerze troszczy się o ich sprawy i jest dla nich przykładem w tym, jak nie szukać swego.
To słuchajcie, czytamy rozdział trzeci.
Mogę przeczytać?
Tak.
W końcu, moi bracia, radzę. ratujcie się w Panu. Pisać do Was o tym samym mnie nie męczy, a dla Was jest bezpieczne. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja. Obrzezany ósmego dnia z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz. Co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na prawie, nienaganny. Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodobniając się do Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Nie, żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem, o którym wam często mówiłem, postępuje inaczej. A teraz nawet z płaczem mówią, że są drogami krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Dobrze. No to zaczynamy.
A to zaczynamy?
O adresatach, tak? Mhm. Paweł, powtarza im pewne teksty, tak? Pisać do was o tym samym mnie nie męczy. Jest to bezpieczne.
Pamiętajmy, o kim my dzisiaj mówimy? O Pawle czy o
Filipianach? O Filipianach. Czyli wymagają przypomnienia.
Potrzebują przypomnienia, żeby po co?
Dla bezpieczeństwa.
No właśnie, dla bezpieczeństwa. Potrzebują przypomnienia dla bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne. Bo czasami słyszymy, po co ty mi ciągle to mówisz, nie? Przecież ja to wiem. Bardzo często tak słyszymy. Jak ktoś nie chce słuchać, bo uważa, że wie najlepiej, on wszystko wie, to wtedy z niego wychodzi takie ja i on mówi, ja to wiem, ty mi nie musisz tego przypominać. A Paweł mówi, że właśnie przypominanie jest potrzebne, bo ono daje bezpieczeństwo w Panu. Jeśli ciągle się te same rzeczy przypomina, ostrzeżenia, zagrożenia, to one człowiekowi cały czas są na pamięci. On nie zapomina o nich, bo one są cały czas świeże i kiedy przychodzą zagrożenia, to on na świeżo wszystko jest w stanie zauważyć. Po to jest to przypominanie. Czyli potrzebują przypominania, żeby być bezpieczni w Panu.
Znowu jest o tej radości w Panu.
Bezpieczni w Panu.
Radujcie się w Panu.
Radujcie się w Panu.
I znowu o radości. Wcześniej o pocieszeniu i dalej o radości i tutaj o radości.
Tak. Tak.
Więc potrzebowali
radości w Panu. W Pana.
Takiego pocieszenia.
Tak, potrzebowali pocieszenia, radości w Panu. Co dalej? Tu jest duży kawałek o Pawle, prawda? Ale zobaczcie ten cały fragment od 2 do 14 wersetu. W jakim sensie on się odnosi, gdzie się odnosi do Filipian?
Są zagrożeni.
Są zagrożeni od psów, złych pracowników i obrzezywaczy. I to słowo obrzezywaczy to bardziej chodzi o tych, co okaleczają albo odcinaczy. Tu nie jest użyte słowo stricte obrzezanie w sensie czynności, o której Paweł mówi, ja jestem obrzezany. To jest takie trochę określenie, jak Paweł to widzi, nie? Tych okaleczaczy, ludzi, którzy okaleczają.
Takie wyolbrzymienie tego obrzezania.
Tak, omówimy to sobie dokładnie, natomiast tu jest inne słowo niż na przykład my jesteśmy obrzezaniem. To są podobne słowa, ale to nie jest to samo słowo.
No bo obrzezywaczy to takie jest bardziej.
Czyli może takie nie do końca polskie stwierdzenie, ale okaleczaczy, tych, którzy okaleczają, odcinaczy.
Jest to słowo gdzieś używane w jakimś kontekście innym?
Wiesz co, nie, tylko w tym miejscu. Dosłownie to słowo.
Ci ludzie są wrogami Krzyża Chrystusa. Tylko, że to będzie też o tych ludziach.
Jeszcze raz?
Ci ludzie są wrogami Krzyża Chrystusa.
Tak, ale... To nie jest bezpośrednio Filipiana, czyli Filipianie są zagrożeni od ludzi nieposłusznych Bogu, których Paweł dalej pisze, że są wrogami krzyża. Ale oni są zagrożeni, tych ludzi. Paweł tutaj nie mówi wprost, jak gdyby, że oni są częścią, jak gdyby, tej koinonii, tej jedności, tak? Że oni są zagrożeniem. Aczkolwiek są nie na zewnątrz, a wśród nich, tak? Tylko, że Paweł w żaden sposób nie mówi, że oni spośród was pochodzą, więc no nie możemy jak gdyby tutaj w tą stronę iść, bo to nie jest jednoznacznie powiedziane. Natomiast wyraźnie widać, że oni są i mają wpływ na wierzących. Wiemy z innych listów, że ci ludzie, którzy nauczali powrotu do prawa mojżeszowego, takiego jak oni je rozumieli, to szli za Pawłem krok w krok. Paweł gdzieś wchodził i za chwilę oni się pojawiali, robili tam krecią robotę. Odkręcali wszystko, oskarżali, próbowali swoich uczniów. Jak gdyby. I to z innych listów wiemy, że to po prostu... Oni mieli taką metodę działania. Ci ludzie. Zobaczcie dalej. Mamy tutaj fragment od 15 do 16 wersetu. Jak byście tutaj wyciągnęli wnioski? Co jest tutaj o Filipianach? Nie mają jednakowego poznania, nie? I teraz zobaczcie, czym to się objawia, ten brak jednakowego poznania. Ilu nas więc jest doskonałymi, tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. Czyli tam, gdzie mają jednakowe poznanie, to ma być jednomyślność. Natomiast tam, gdzie nie mają jednego zdania, co się pojawia? Paweł mówi, trwajcie w tym, a Bóg wam resztę objawi. Tylko że tam, gdzie nie ma jednomyślności, nie ma jednego zrozumienia, jeden rozumie, drugi nie, co się może pojawić? Spory! Spory te... Słucham?
Mówię, bo każdy może według tego, co on rozumie.
Tak. Więc Paweł...
Nie być posłuszny.
Więc zobaczcie, skąd się...
Nie wiedzieć, jak czynić.
Więc zobaczcie, skąd się może brać również tam brak jednomyślności.
Takowego poznania.
Z różnego stopnia poznania woli Bożej, ale jeśli ktoś czegoś nie rozumie, Paweł mówi, to czekaj, Bóg ci objawi. Problem polega na tym, że jeśli do głosu dochodzi egocentryzm, to ten człowiek nie wie, ale on nie powie, że on nie wie. Tylko będzie produkował na poczekaniu różne teorie. I tu się pojawia problem. Zauważcie, że Paweł co mówi? Tym, co już wiecie, trwajcie. Czyli tak, nie wszyscy mają jednakowe poznanie, ale są rzeczy, które rozumieją już jednakowo, prawda? Ale są rzeczy, których nie rozumieją i w tym nie są jednomyślni. Z tymi, którzy rozumieją, prawda? Czyli taka sytuacja jest u nich. Paweł nie mówi wymyślajcie, tylko pan to objawi. Pomalutku, pomalutku. Ela, jak to mówi, na półeczkę. Na półeczkę sprawę? Nie kłócaj, na półeczkę. Pan pokaże, nie? Wiesz, ale nie każdy w ten sposób jak gdyby postępuje, bo tego to trzeba zrozumieć. I teraz zobaczcie dalej, ten 16 werset, co on jeszcze mówi.
Że w tych kwestiach, do których doszli wspólnie, żeby być jednej myśli, jednej miary.
Mm-hmm. Ale zobaczcie teraz 17 i 18 werset dodatkowo.
Mamy wzorce.
Mają wzorce, ale zobaczcie jeszcze, tak?
Rafał, coś nie, nie.
Chodzi mi o co? Oni mają być jednomyślni i mają brać przykład z dobrych wzorców, ale przed czym to jest ochrona, zobaczcie.
Przed przykładem negatywnym, który on podaje w 18 wersecie.
Tak, ale...
Przed tym, że czegoś nie wiedzą, bo mają się wzorować na Pawle i na jego... na innych.
Tak.
Przed tym, żeby nie zostali wrogami krzyża Chrystusa.
Nie tyle oni zostali, co dali się zwieść.
No właśnie.
Więc jeżeli trwają w jednomyślności, trzymają się razem, to jest to ochrona przed wrogami krzyża. Dlaczego? Będziemy sobie dokładnie o tym mówić, ja tylko wam zasygnalizuję. Są fragmenty, które mówią o wilkach, które nie będą folgować trzodzie. Ale jeżeli człowiek jest taki, wiecie, wolny strzelec, to on jest łatwiejszy do zaatakowania dla wilka. Dlatego, że nie ma jedności i nie ma tego, że jeden drugiego pilnuje. Dlatego Paweł mówi, trwajcie w tym razem, co macie. Tak? Żeby nikt nie był indywidualistą, bo wtedy łatwiej go zaatakować. I wtedy jest bardziej narażony na wrogów krzyża. Dlaczego? Bo on może nie rozeznać, ale inni mogą. I nie będzie komu ostrzec. Rozumiecie? Więc my to sobie dokładnie jeszcze omówimy. Natomiast Paweł tutaj mówi o tym trwaniu w jednomyślności. Zobaczcie, on cały czas mówi o kim? O pojedynczych osobach?
Nie.
Zauważcie, że on mówi o Filipianach jako całości. Tak? Jak będziemy, wrócimy do pierwszego rozdziału, będziemy rozmawiać o społeczności Ewangelii, to sobie dokładnie o tym powiemy, bo tam jest użyte słowo koinonia. Będzie okazja sobie omówić dokładnie kwestię, czym jest koinonia. Więc popatrzcie, jednomyślność w tym, co już, do czego już doszli i trwanie wspólne obroną jest przed wrogami krzyża Chrystusowego. No i oczywiście branie tego przykładu z tych, którzy są dobrym wzorem. Co jeszcze możemy powiedzieć? Zobaczcie na temat ich w wersecie 18.
Już
ostrzegał już przed tym.
Właśnie. Mają wiedzę na temat zagrożenia?
Tak.
Byli ostrzegani? Byli i jeszcze dalej są.
Często.
Właśnie. Czyli oni mają świadomość zagrożeń. I wiedzą, co trzeba zrobić, żeby ich unikać? Wiedzą.
Być razem, czerpać dokładnie z dobrych wzorców.
Tak. I być razem, trzymać się razem.
I czekać na objawienie tego, czego nie wiedzą.
Ci, którzy nie wiedzą. Rozumiecie?
Te luki.
Tak, te luki, żeby wypełnić, ale Pan pokaże, tak? Oczywiście we właściwej formie, no bo są ci, co wiedzą, są ci, co nie wiedzą. Tylko teraz pytanie, jeżeli ci, co wiedzą, nauczają, to pytanie, jak ten, co nie wie, to przyjmuje.
Tak.
Bo czy on wie, że nie wie i uważa, że nie wie i Pan mu objawi, czy on uważa, że wie i będzie się kłócił. Rozumiecie? To postawa. Tutaj jest ważne, żeby oni trwali w jednomyślności, a resztę Pan objawi. Ale oni, zobaczcie, wiedzą pewne rzeczy i Paweł ich zachęca do trwania w jednomyślności. Ona się przewija, zauważcie, przez cały list. Jak robiliśmy obserwację ogólną listu, to pamiętacie, że ta jednomyślność, te takie położenie nacisku na jednomyślność przewija się przez cały list. Więc wszystko wskazuje na to, jak czytamy do tej pory, że z tym mieli problem. Mieli problem z taką prawdziwą jednomyślnością w Chrystusie. I ona, jak gdyby, stwarzała zagrożenie. Dlaczego? No bo byli narażeni na pewne rzeczy. Dzisiaj mówimy, że żyjemy w takiej epoce indywidualizmu, prawda? Ale człowiek jest indywidualistą od samego początku. Może kiedyś to się w innej formie objawiało, dzisiaj w innej, ale on zawsze był taki.
Jak czytamy, i tam był z tym problem.
W Koryncie było indywidualistów na pęczki. Oni potrzebowali społeczności, żeby się zaprezentować.
Wybić.
No bo co, sam przed sobą? Ale to byli indywidualiści. Nie? Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że to zagrożenie to nie jest dzisiaj, że ono już było wtedy. Zupełnie w innych okolicznościach, obyczajowości. Więc ktoś mówi, że trzeba na Biblię koniecznie spojrzeć przez obyczajowość. Tak, to jest ważne, ale Biblia jest ponadczasowa. Problemy biblijne są ponadczasowe, a nie tylko dla jakiegoś okresu w dziejach ludzkości. Tak? A dzisiaj to już nie. Nieprawda.
To może być pomocne i bez tego śmiało można tak zrozumieć.
Korzystamy z tego, natomiast musimy również zobaczyć, że człowiek grzeszył, grzeszy i będzie grzeszył cały czas, dopóki jest w tym ciele. I problemy grzeszności, rozwiązłości, tego, co się dzieje, były, są i będą. Człowiek się nie zmienił. Cały czas jest grzesznikiem. Dobrze, i teraz znają te przykłady tych, którzy nie postępowali według właściwego wzoru. Czyli są ostrzegani, tak? Są ostrzegani, są ostrzegani. Co jeszcze ważnego się dowiadujemy?
Ich ojczyzna jest w niebie.
Tak, ich ojczyzna jest w niebie. Ich ojczyzna jest w niebie. Tak, co jeszcze? Oczekują Pana Jezusa Chrystusa. Skąd?
Z nieba.
Z nieba. Oczekują Pana Jezusa Chrystusa z nieba. Nie czekają na koniec świata, na Pana Jezusa Chrystusa z nieba. Nie wypatrują znaków Antychrysta, jak to niektórzy robią, ale obserwują, czekają na Pana Jezusa Chrystusa z nieba. To jest jak gdyby ważne, na co oni czekają, czego się spodziewają, tak? I co jest ich myślą. Tak jak Paweł. I jeszcze czego oczekują w związku z tym?
Na przemiany ciała.
Przemiany ciała, oczekują nowych ciał. To jest też bardzo mocno związane z ich problemami.
Tam to nadzieja.
Słucham?
Bo to nadzieja.
Tak, oczywiście. Natomiast ta przemiana ciała jest bardzo istotna, bo nie będę wyprzedzał ciekawego studium. To takie będzie ciekawe, bo sobie spokojnie to mówimy, możemy się domyślać, tak, ale nie będę wyprzedzał faktu.
No to tu jest odpowiedź od razu, tak? Mm-hmm. On przemieni nasze podłe ciało, tak?
Tak.
No,
tak.
Podłe ciało.
To jest chwalebnego.
Tak. Ciało chwalebne.
Myślę, że właśnie do takiego wniosku dojdziemy.
Tak, tak, tylko sobie szeroko mówimy, dlaczego akurat akurat u nich, w tym miejscu, w tym przypadku Paweł porusza ten konkretny temat, nie? Tak jak na przykład w innych miejscach też porusza, tam gdzie zachodzi taka potrzeba. Okej, słuchajcie, jakbyśmy podsumowali ten rozdział? W oczekiwaniu na Pana Jezusa Chrystusa z nieba co trzeba robić? No bo nie oczekują, prawda?
Tak?
No to co trzeba robić w czasie oczekiwania?
Trwać w tym, w czym się już ma poznanie.
Jednomyślnie.
Tak,
jednomyślnie. Tak. I?
Patrzeć na wzorce.
Patrzeć na wzorce i jeszcze co?
A Paweł uniknąć zagrożenia.
Tak, ale jeszcze Paweł na początku co mówi?
Jeszcze czekać, aż Bóg objawi tego, żeby nie jest.
Tak, ale na samym początku rozdziału Paweł co mówi?
Przypominać sobie wszystko.
Przypominać sobie to wszystko. Przypominać sobie to wszystko.
Można tak jakby w drugim rozdziale to rozdziale na trzy grupy podzielić te.
Co?
Na trzy grupy? Czyli tam na trzy grupy, czyli ci, którzy wiedzą, co robić, ci, którzy nie wiedzą, a mają oczekiwać, mają wzorca. I ci, którym się wydaje, że wiedzą i wychodzą przed szereg.
Nie dzieliłbym ich tak, wiesz? Dlatego, że zaleceniem listu jest trwanie w jednomyślności. To jest jedno ciało, tak jak w innych miejscach w Biblii Paweł przekonuje i pokazuje, na przykład Koryntian. To jest jedno ciało, które się uzupełnia. Więc nie mamy trzech oddzielnych grup ludzi, a mamy jedną grupę ludzi, w której każdy członek ma swoje zadanie, ale i każdy członek ma swoje poznanie i wszyscy mają wzrastać do jednomyślności. Tu się kłania list do Efezjan. Postudiowaliśmy list do Efezjan. Jeżeli sięgniecie sobie do listu do Efezjan, do rozdziału 4 i mamy tutaj od 11 wersetu do 16. Tu jest mowa o wzroście do pełni poznania Chrystusa. Ale jednego ciała. A nie, wiecie, grup, które jedna ma dołączać do drugiej. Nie ma podziału na grupy, więc ja bym... Ja rozumiem, o co ci chodzi, natomiast ja bym w ogóle nie tym tokiem przeszedł. Po prostu trzeba patrzeć na Kościół, na Eklezję, na... Kościół, Eklezja, tak? To samo. Trzeba na to patrzeć jako na całość, która się składa z osób, tak? Z członków, ale to jest całość. Nie, my się nie dzielimy na tych, co wiedzą więcej i mniej. Każdy wie, coś wiemy razem, w tym trwajmy, tak? I razem rozważamy Słowo Boże, żeby jedni usługiwali drugim, tak? I żeby wszyscy dochodzili do jedności. Dlaczego? Żeby jedno ciało było spójne, zwarte, dojrzałe. Wszyscy, żebyśmy byli dojrzali. I na to trzeba patrzeć jako na całość, moim zdaniem. Tak, oczekują przemiany ciała, Rafał napisał, bardzo dobrze. Słuchajcie, to mamy ten trzeci rozdział, tak? Czyli widzimy, o, tutaj jest element, że oni potrzebują przypominania, oczekują Pana, tak? I potrzebują trwania w jednomyślności i wzrostu. Ale rozumiem, że oni mogli też nie rozumieć pewnych rzeczy, które rozumiał Paweł i które im wykładał. To jest ważne. To co, czwarty rozdział czytamy, słuchajcie. Czytajmy czwarty rozdział i będziemy sobie to analizować. Kto czyta czwarty rozdział? Tak.
Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. Proszę Ewodię i proszę Santychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona są w Księdze Życia. Radujcie się zawsze w Panu, mówię ponownie, radujcie się. Niech Wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech Wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami. Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. Nie, żebym teraz pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto. Gdyż mam wszystko i to w obfitości. Jestem w pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was. Woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. Tak. No, po kolei, co mamy?
Ja dodam jeszcze trochę, bo sprawdzałem wcześniej to słowo, tak jak mówiłeś właśnie, to z tym obrzezywaczami, że to jest nacięcie i tłumaczono jako fałszywe obrzezanie, czy obłudne obrzezanie, takie nieprawdziwe, które ma, może jak gdyby stwarzać
to jest pozory, takie, ale to jest nie takie jest... stwierdzenie, to później sobie powiemy. Tu chodzi o takie stwierdzenie ironiczne, takie niepochlebne, o tej zasadzie.
W tym sensie. Nie jest to ewidentnie to.
Tak, chodzi tylko o inne jak gdyby motywacje. O to chodzi, że dlatego jest to określone innym słowem. Dokładnie. Bo ono wprost nie oznacza właśnie, bo to wiesz, to jest interpretacja, tak jak w słowniku jest, bo ty podałeś to, co jest w słowniku. To jest też pewna interpretacja, żeby wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi w tym słowie. Natomiast to słowo oznacza dokładnie to, co oznacza, nie? Czyli
okaleczaczy,
tak. Czyli nie w sensie posłuszeństwa Bogu, o to chodzi. Tak. Dobrze, dobrze. Potwierdziło się po prostu to, co ja czytałem. Mhm. A my jeszcze sobie będziemy to omawiać dokładnie, jak dojdziemy do tego fragmentu. Także, także na pewno nie ominiemy tego. I sobie o psach powiemy. Też pewnie was interesuje, kto to są ci psy, prawda? Bo na pewno nie chodzi o jakieś tam rasy psów. Zobaczymy. Słuchajcie, czwarty rozdział zaczynamy. Co widzicie na początku o Filipianach?
Z radością i koroną Pawła.
Tak. Tak, są radością i koroną Pawła. Oni są radością i koroną Pawła. To o czym świadczy o nich, prawda?
Tak.
Co jeszcze o nich wiemy z pierwszego wersetu?
Są braćmi umiłowanymi, utęsknionymi.
Tak, tak, tak. I jeszcze co w związku z tym jest, co tu widzicie? Co Pan mówi? Tak trwajcie w Panu umiłowani. Co to znaczy?
Tak jak powiedział Pan wcześniej.
Trwają czy nie?
Trwają i mają trwać.
Czyli tak jak już trwają, mają trwać. W tym, co nie trwają, to Paweł mówi, no, macie zmienić. Ale w tym, czym trwają, czyli trwają w Panu. Czyli ich postawa jest widoczna. Trwajcie w Panu. Dobrze, co dalej mamy? Zobaczcie. Tak.
Które nie.
Które mają z czym problem?
Z jednomyślnością.
Ewodia i Syntycha mają problem z zachowaniem właśnie jednomyślności.
Ewidentnie są wśród nich, skoro Paweł pisze do Filipa, nie zwraca się bezpośrednio.
Tak.
Dobry.
Mają problemy z zachowaniem jednomyślności.
Mocna rzecz, co?
Ktoś tak Paweł czytał, się na
czytałby, pewnie no były czytane listy ogólnie, tak?
A są
i tutaj ogólnie do wszystkich, a tutaj personalnie się pojawia, nie? Mocna rzecz.
I teraz co jest bardzo ważne, słuchajcie jeszcze, bo ciekawych rzeczy się dalej dowiadujemy o tych dwóch osobach. Czyli tak, są częścią zgromadzenia Filipian, Ewodia i Syntycha, czyli to nie są na zewnątrz. Prawda? I pojawia się pewna sytuacja, ponieważ one nie mogą zachować jednomyślności w Panu. Tak? I co Paweł dalej mówi? Zobaczcie, trzeci werset. Trzeba je tak zostawić?
Nie.
A co? Trzeba im pomóc rozwiązać problem. Trzeba im pomóc rozwiązać problem.
Jakby wynika chyba z tego, że one razem z Pawłem pracowały w służbie Ewangelii, tak?
Tak. Nie tylko one, ale jeszcze i Klemens.
Klemens.
Czyli to są osoby, które co? Paweł jak zna? Blisko zna.
Osobiście, przy wspólnej pracy.
Dokładnie. Czyli to są osoby, które ryzykowały. Bo praca z Pawłem to nie była praca bezpieczna. Tam się ryzykowało życie. Więc one razem z Pawłem pracowały dla Ewangelii. Więc są to osoby, które Paweł bardzo blisko zna. One są blisko znane Pawłowi. I mają problem, słuchajcie, są to osoby, które, no byśmy powiedzieli, nie stoją z tyłu, tylko to były osoby, które odważnie głosiły Ewangelię, pomagały w pracy. I one mają problem z zachowaniem jednomyślności. Paweł mówi, że trzeba im pomóc. A dlatego, że są razem, pomoc jest
możliwe.
Ironicznie powiem, Paweł nie znał, nie przeczytał jeszcze wszystkich książek psychologicznych, bo po raz kolejny tam Piotra, tutaj Ewodię i Syntychę publicznie napomina. Wiecie, nie wiedział jeszcze, że to trzeba tak, że tak publicznie to nieładnie, nie wolno, bo mogą się obrazić albo ich wartość może spaść, ich poczucie własnej wartości. No, mówię oczywiście żartem, nie? Ale to pokazuje, jak daleki był Paweł od dzisiejszych psychologicznych teorii, które mówią, żeby zachowywać się zupełnie inaczej. Tak? Paweł, kiedy trzeba, mówił ogólnie, kiedy trzeba, mówił konkretnie o ludziach, tak, wiedział. Był bardzo w tym wyważony.
Czyli trzeba im pomóc w rozwiązaniu problemu, żeby stały się jednomyślne.
Ma troskę, tak, Paweł?
Tak.
Ale dziś nie o Pawle.
Mhm. Były współpracowniczkami Pawła, Ewa zauważa. Dzisiaj psychologia mówi, by ignorować to, co złe, a wzmacniać to, co dobre. Tak, dzisiejsza psychologia różne mądrości, pseudomądrości mówi. Tak.
Są różne nurty psychologiczne.
Tak, psychologia nie jest jednorodna, to jest taka dziedzina pseudonauki, bo to nie jest nauka, trudno nazwać to nauką, że tam po prostu każdy może sobie własny nurt wymyślić.
To jest nauka jak grzeszyć po prostu.
Właśnie to nie jest nauka, cały fic polega na tym, że to nie jest nauka.
Ktokolwiek co powie, to nie jest dobre. Tak. Psychologów.
Tak. Jeden drugiego krytykuje każdy uważa, że uważa najlepiej. Jakbyście posłuchali, jak psycholog psychologa krytykuje, jak są wykłady krytykujące ten nurt, tamten nurt, bo ja mam najlepszy. A potem tamten krytykuje tego. I wszyscy siebie krytykują, i wszyscy uważają się za najmądrzejszy.
Najgorzej jest wtedy, jak ktoś ma problem, na przykład dziecko w szkole, i odsyłają ci do psychologów, no przecież musisz pójść, bo jak nie pójdziesz, to nic nie robisz, a co drugi ma inne zdanie. I weź utraw. Które mówisz?
Słuchajcie.
A nauczyciel jeszcze inny.
Wracamy do listu. Słuchajcie, Paweł pokazuje, w jaki sposób pomóc, dając dalej radę, zobaczcie. Czyli pomoc jest konkretna, dając dobry przykład. Dając dobry przykład. Pomoc jest sam. Nie bądź taki. I pomóżcie im rozwiązać problem. Dojść do jednomyślności. Bo nie znamy zagadnienia, natomiast wiemy, że nie były jednomyślne. Paweł nie pozostawia sprawy. Napominam, róbcie co chcecie. Nie. Mówi do tego, do kogo pisze list. Proszę ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, które razem ze mną współpracowały wraz z Klemensem i innymi moimi współpracownikami, których imiona są zapisane w Księdze Życia.
Kto może być tym wiernym?
No właśnie, kto może być tym wiernym pracownikiem? Kto? Jak myślicie? Nie, no Tymoteusz nie był mieszkańcem Filipii. To jest ktoś, kto mieszka w Filipii.
Epafrodyt?
Słucham?
Epafrodyt?
A dlaczego Epafrodyt?
Bo on tam pojechał.
Bo on śmigał
tu i ale on nie czytał listu. No jak on miał dowiedzieć się? To co, miał przyjechać i tam razem ze wszystkimi? On przywiózł list, ktoś miał odczytać, więc to nie do końca jest tak. Słuchajcie, on miał zanieść list, ale nie był, znaczy no oczywiście mógł otworzyć i go przeczytać i myśli, o to są słowa do mnie, tak? No ale to tak trochę...
Nie było odbiorcą.
No on był z Pawłem, Paweł mu coś mógł przekazać. List się wtedy przekazuje, kiedy nie jesteś w stanie być tam i mówić. Skoro Epafrodyt jest razem z Pawłem, to nie ma sensu pisać do niego listu. No słuchajcie, przepraszam bardzo, ale to mi się trochę...
Mógł mu.
Tak. Bo nie jest to napisane wprost w liście. Natomiast moim zdaniem no jak myślicie? Kto mógłby mógł być tą osobą?
Ja zwyczajnie nie wiem też.
Może być Filemon.
Może być. Może być którakolwiek z osób właśnie z listu Filemona. One tam są na początku wymienione, dwaj bracia są wymienieni. Filemon i jeszcze jeden, bo jeden w jednego domu był z bór i drugiego. I oni mogą być tymi, którzy, bo to jest tak, oni przynieśli listy i wręczyli je. Jeden był osobisty, a drugi był do wierzących. A jeden był bardzo osobisty do Filemona. To była konkretna sprawa, Ale Paweł również wspomina o innych wierzących, jak sobie sięgniecie na początek listu, i o zborze, który jest w ich domu. Więc bardzo możliwe, że była to któraś z tych osób, dlatego że to są te same osoby, które przyniosły list i od razu im wręczyły. Więc to nie jest jak gdyby wykluczone i ja stawiam na to, że to nie wiem która, ale któraś z tych osób, któryś z tych braci, którzy są wymienieni w liście do Filemona. Aczkolwiek to jest tylko sugestia pewna, ja się nie upieram przy tym, ale to wydaje mi się bardzo logiczne.
To wynika z zestawienia listów, tak, nie bezpośrednio z jednego.
Tak, bo jeśli się tych listów nie zestawi, ale jeśli no, trzeba je zestawić, no wiecie, no to aż prosi się. Także tak mi się wydaje, że to jest jeden z tych braci, którzy są tam wymienieni.
Ktokolwiek by to nie był, to ważne, co ma jakby zrobić.
Tak, tak, tak. I jest to osoba, która może to zrobić. Tak. Jest to osoba kompetentna. Ona ma się tą sprawą zająć. Ja ciebie proszę. Także zobaczcie, co trzeba, jak gdyby, co mieli zrobić z tą sprawą. Uporządkować ją, żeby tej nie... I to była charakterystyczna kwestia, ponieważ ona była bardzo taka wyeksponowana, skoro Paweł na to zwraca uwagę, na Ewodię i Syntychę. Nie? Czyli to była sprawa taka niecicha. Znana.
Jeśli ktoś jest z tyłu i jest jakiś problem, tak, to on mniej będzie głośny niż u tych, którzy są z przodu.
No Paweł musiał się dowiedzieć o tym braku jednomyślności. Czyli wiecie, no skoro on musiał najpierw wiedzieć, a on siedzi w więzieniu, no to ktoś mu musiał donieść, że sprawa jest, nie? Czy tam trwa, czy zadawniona, czy coś. Ale jest problem i Paweł mówi, należy go rozwiązać, bo nie ma jednomyślności. Więc trzeba im pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Pracowały razem z Pawłem i Klemensem, zobaczcie. I gdzie są ich imiona?
W księdze
życia są zapisane.
Nie ma zamiatania pod dywan, jak to się dzisiaj mówi.
Tak.
Sprawę trzeba rozwiązać, a nie zamieść pod
dywan. Sprawa dotyczy kogo? Tych, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Trzeba załatwić. To nie świat. Więc mamy do czynienia z wierzącymi. Z osobami, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Paweł tu kładzie nacisk na to, żeby pokazać, że to są osoby, które rzeczywiście odważnie głosiły Słowo Boże, pracowały w Ewangelii, że są to osoby, które na pewno są wierzące, że trwają w Bogu, ale mają problem, który nie powinien mieć miejsca. Tak, słucham was, coś rozmawiacie?
Zastanawiałem się, czy Paweł miał żonę.
Nie, bo tutaj jest jakaś hipoteza, że Paweł miał żonę. No mi nie wychodzi.
W którym miejscu jest, że Paweł miał żonę? Gdzie?
Nie, to mowa o hipotezie jakiejś.
Kim była ta osoba?
Ale gdzie, która?
Są przypuszczenia niektórych...
Która osoba?
No ten wierny towarzysz.
Ale to jest wierny towarzysz, nie wierna towarzyszka. Ja nie wiem.
A, że tutaj żona? Nie.
Nie, no to...
To
jest rzeczywiście.
Daleko idąca interpretacja.
Kilka historii, no takie.
Żeby była wierna towarzyszka.
Nie, hipoteza nie zła.
I to jeszcze w chwili?
Dobrze, słuchajcie, idźmy dalej. Co jeszcze widzimy tutaj o Filipianach? Czwarty werset?
Wciąż przypomina.
Radujcie się w Panu.
Tak, mówił ponownie, radujcie się w Panu.
To jest polecenie, które się przewija wiele razy. To jest takie ważne polecenie, które się przewija. Ja się raduję i wy się radujcie. Potrzebują radości w Panu. Patrzcie, jak to, co studiujemy, stoi w sprzeczności z wieloma teoriami, które próbują zachować jedność zgromadzeń. To są różne kościoły, dzisiaj mówimy, tak? Gdzie nie kładzie się nacisku na jednomyślność, bo by się ludzie nie utrzymali razem. Kładzie się nacisk na indywidualizm, na znalezienie wspólnego pomysłu. Nie wiem, fajnego zajęcia dla każdego, żeby każdy był zadowolony. A bycie razem do czego się sprowadza? Do tego, że wszyscy siadają i omawiają, mamy jakąś sprawę do zrobienia. No i teraz każdy coś od siebie daje tak, żeby wszyscy, każdy czuł się potrzebny w tej sytuacji. Popatrzcie, zupełnie inaczej buduje się to, co jest razem. Czyli to nie jest jednomyślność. To chodzi o to, żeby każdy coś wniósł, tak? Żeby każdy czuł się dowartościowany, żeby chciał zaakceptować to, co druga strona proponuje.
To jest odwrotność tego, co w Biblii czytamy.
Tak, albo przegłosowywanie, jeżeli nie jest jednomyślność, to przegłosowujemy, żeby to, co większość decyduje, to trzeba będzie zrobić. Czyli mamy nie jednomyślność, a mamy jak gdyby dyktaturę większości.
Odgórnie narzucone.
Dyktatura większości, no bo większość to jest dyktatura.
Czyli
demokracja inaczej. Demokracja jest dyktaturą większości. Czyli popatrzcie, zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Jest często tak, że ludzie mają własne poglądy, nie muszą się nikomu z tym ujawniać i nikt ich o to nawet nie pyta, o sprawy duchowe. I nagle okazuje się, że w takiej czy innej społeczności, w której na stronie internetowej jest wyznanie wiary, wierzymy w jezioro ogniste jako miejsce wiecznej męki, a tam są ludzie, którzy wierzą w unicestwienie. I są częścią kościoła. Rozumiecie? Dlaczego? Bo nikt ich nigdy nie zapytał o to. Nikt nigdy nie dążył do jednomyślności w takich zagadnieniach. Dlaczego? Bo lepiej nie ruszać, bo może odejdą. Patrzcie, jak Paweł rozwala w pył zasady funkcjonowania wielu, wielu grup, które uważają się za wierzące. Ja nie mówię, że wszystkich, ale wiele jest takich, w których znajduje się ludziom pewne zajęcie, żeby nie trzeba było dążyć do jednomyślności w sprawach duchowych. Duchowych, wiary. A Paweł, patrzcie, kładzie na to nacisk. Że to jest takie ważne. Przy oczekiwaniu Pana. Ja nie mówię przy tym, co tam do roboty kto ma, ale przy czekaniu na Pana. To jest bardzo ważne. Bo oni czekają na Pana. Z nieba. I w trakcie czekania robią pewne rzeczy. Pewne robią dobrze, pewne robią źle. Dobra, potrzebują radować się w Panu. Czego jeszcze zapragnęli? Zobaczcie, co jeszcze o nich mamy. Bo tu są polecenia. Na razie polecenia zostawmy. Ja tylko na te radowanie się w Panu zauważyłem, że potrzebują. Słucham?
Są skromni.
W którym miejscu to mamy?
Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom.
No.
Ciężko powiedzieć.
To raczej polecenie.
Tak, bo dalej jest napisane. Jaka doskonałość ma być?
Nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim w modlitwie to byśmy sobie omówili jako onezyn. Wojtek pisze onezyn. Nie wydaje mi się. Ewa 10. Co jest w 10? Dobrze. Co jest w 10? Dokładniej, dokładniej. Chciałbym, żebyśmy dokładniej zobaczyli, co o nich jest.
Przeczytam. Uradowałem się bardzo w Panu, że teraz zakwitło na nowo wasze staranie o mnie, bo staraliście się o to, lecz nie mieliście sposobności.
Dokładnie. Tu się dowiadujemy dużo.
Czyli teraz nadarzyła się sposobność.
Ale nie mogli.
Wcześniej chcieli pomóc, ale nie mieli okazji. Ale pomysł pomocy Pawłowi już był wcześniej. A teraz zapragnęli pomóc Pawłowi materialnie i im się to udało. Czyli zapragnęli pomóc Pawłowi i udało im się. Wcześniej chcieli, ale nie mieli sposobności. Co dzięki temu zrobili? Jak Paweł nazywa tą pomoc? Ze strony Filipian. W czym uczestniczyli? Czyli co? Mieli takie problemy jak Paweł?
Nie.
Nie, pomogli mu w tym ucisku. Czyli patrzcie, pomoc komuś w trudnej chwili jest uczestnictwem w tym jego ucisku.
14, tak?
No tak, Paweł mówi, no. Bo przecież oni, pomagając Pawłowi w problemie, uczestniczyli w tym, czyli współczuli mu, zwyczajnie. Chcieli mu pomóc. No tak mi wychodzi z tekstu, nie wiem, patrzcie, bo jeżeli wam inaczej wychodzi, to zmieniamy. To jest cały czas współudział Ewangelii, słuchajcie. To jest taki... To jest współudział Ewangelii. On ma wiele aspektów. Sobie za tydzień trochę o tym powiemy na podstawie tam pierwszych kilkunastu wersetów z pierwszego rozdziału. Tam się to wyklaruje, co to jest ten współudział w Ewangelii. Okej. Co dalej, zobaczcie, mamy?
Był moment, w którym Filipianie byli jedyną eklezją uczestniczącą w dawaniu i braniu.
Na początku swojej drogi wiary, popatrzcie, 15 werset mówi tak, a wy Filipianie wiecie, że na początku Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, jaki to był moment, początek Ewangelii? Zesłanie Ducha Świętego?
Nie, jak głosił im Ewangelię i oni się nawrócili, powstało zgromadzenie. I on odszedł stąd.
Tak, to był na początku ich nawrócenia. Początek Ewangelii to jest moment, kiedy Paweł tam przyszedł, głosił Ewangelię, a wiemy, że tam został posłany przez Ducha Świętego, tak? Ducha Pana Jezusa. I to jest na samym początku swojej drogi wiary. Ten początek Ewangelii to jest początek drogi wiary Filipian. Kto pomagał Pawłowi? Właśnie oni. Na samym początku tylko oni. Tylko oni. Czyli co można o nich powiedzieć? Są to ludzie, którzy dostrzegają potrzeby innych?
Tak.
Są współczujący?
Tak.
Chętni do pomocy?
Tak.
Tak.
I wytrwali w tym, bo dalej powoli.
Tak. Byli uczestnikami w dawaniu i braniu. No i teraz, jak myślicie? Zahaczmy to. Co to za branie? No, ruszcie głowami, patrzcie w tekst. 4 rozdział. Co to za branie? Dawaniu i braniu. Dlaczego oni tak stoją? Dlaczego Filipianie tak,
bo przyjęli
tak dobrze stoją, można powiedzieć? No.
Przyjęli Ewangelię.
Co to znaczy? Dawali?
Dawali.
Co brali? Co brali?
Duchowy.
Gdzie to jest w tekście?
W tekście jest. 9. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście.
Nie ten fragment. Nie ten fragment. Szukajcie dosłownie.
Okay.
17.
Tak, ale dokładnie, Paweł, jeszcze dokładniej to nazywa.
Woń dobrego zapachu.
Jeszcze dokładniej. Wojtek, 19. Przeczytajcie 19. Czy zgadzacie się z tym, co mówi Wojtek?
Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie.
Materialnie?
No nie.
Nie. W Chrystusie Jezusie. Z czym jest związany wzrost duchowy? Z postawą serca, popatrzcie. Oni byli szczerzy w sercu, chętnie pomagali. Mieli właściwą postawę, a Bóg im czym błogosławił? Wzrostem poznania, mądrością, błogosławieństwem, duchowym. Ale nie dlatego, że wypłacali kasę. Tylko dlatego, że postawę serca mieli właściwą. Nikt mu nie chciał pomóc, tylko oni. Ale oni brali.
Czyli to jest wszelka potrzeba w Chrystusie, a nie wszelka potrzeba.
W Chrystusie. Tylko oni pomagali, tylko oni mieli z tego tytułu błogosławieństwo. Oni uczestniczyli w jednym i w drugim. To nie znaczy, że inni nie, ale u nich to było widoczne. Dlatego Paweł o nich pisze: korono moja, trwajcie, wy już macie miłość, bo nie widać tej miłości, potrzebujecie tylko bardziej jeszcze obfitować. Dlaczego? Bo tam ciągle przybywają ludzie, pamiętajcie.
Bardzo szybko tam przebywali ludzie. Zaczęło się od Lidii.
No, zaczęło się od jednej, a tu mamy, zobaczcie, i biskupów, i diakonów. Czyli zobaczcie, jakie mieli potrzeby ci ludzie. Nie tylko duchowe, ale i materialne. Trzeba było się zatroszczyć. Popatrzcie, w braniu, w dawaniu i w braniu. I Paweł mówi, dalej Bóg zaspokoi waszą wszelką potrzebę. Jeżeli się mylę, to popatrzcie w tekst i naprostujcie mnie. Ale mi wygląda, że te branie to jest to, co oni brali. Toż Paweł im nic nie dawał w zamian materialnego. Ale nauczał ich, modlił się o nich, Bóg im błogosławił, w Chrystusie Jezusie zaspokoi wszelką potrzebę. Bogactwa w chwale. Co dalej? Zaskoczony?
Dały, te całości rozumiałem ten werset jako...
Fizyczne?
Tak, fizyczne, bo tutaj, że nie troszczy się o nic, ale jak będzie trwali Bogu, to wam
to
spokojnie.
To wszystko, co poprosimy.
Ja tak. System rozwaliło.
No to problem, no bo Paweł trwał w Bogu i mówi cały czas sinusoida, no to jak? To co? Kiedy był posłuszny, to dostawał kasę od wierzących. Kiedy nie był posłuszny, to nie dostawał. To się nie dodaje, słuchajcie. To nie ma szans. To się nie obroni, taka teoria. Tylko duchowe błogosławieństwo.
Nie chodziło o dawanie sukcesu, tylko po prostu taka praktycznie tak wychodzi.
Ale w Koryntian też jest o tym wspomniane i też chodzi o duchowe dobra, niematerialne. W drugim. To rządź będzie, tak? I tam chodzi o duchowe rzeczy, a nie materialne. I tam są też Filipianie wspomniani w drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian. My sobie przy czwartym rozdziale przypomnimy ten drugi list.
Macedonia.
Jako przykład jest dane.
Tak jak z tym wersetem, że w nim wybrosa nas przed świata, nie nas.
Nie nas, w nim nas, w nim nas. I nie każdego z nas, a nas jako Kościół, a nie pojedyncze persony. Dobra, dalej, słuchajcie, 16 werset. Ile razy?
Dwa razy.
Dwa razy posyłali pomoc do Pawła. Saloniki posłali raz, dwa razy to, czego Paweł potrzebował. Kto poszedł z tym darem? Epafrodyta wysłali. Już wiadomo, dlaczego Epafrodyt się dostał do Pawła. On był kurier. Jak Bóg patrzy na ich postawę w tej materii, patrzcie. Podobają się Bogu?
Tak.
Podobają się Bogu. Ich postawa się podoba Bogu. Zakwitło wasze staranie. Gdzie ono zakwitło? Tu i tu, w sercach zakwitło staranie. Żeby był owoc, to najpierw musi zakwitnąć coś. Nie? Kolej zakwitło, a potem jest owoc. Nie ma owocu bez zakwitnięcia. No, musi być najpierw kwiat, żeby potem był owoc. Ładnie to Paweł ujmuje, co? Botanicznie. Dobrze, słuchajcie, co dalej mamy jeszcze? 19, 21. Bóg zaspokoi ich potrzeby w Chrystusie Jezusie, w chwale. A mają potrzeby? Jakie mają potrzeby?
Nie wszystko jeszcze.
Są zagrożeni? Bóg zaspokoi te potrzeby. Bóg wam objawi, co trzeba jeszcze, jak nie rozumiecie. Tylko trwajcie w tym, co już
poznaliście.
tacy są, zobaczcie jeszcze. Święci jak? W Jezusie Chrystusie są święci. Czyli święci w Jezusie Chrystusie. Święci w Jezusie Chrystusie. W Nim są święci.
Czyści.
Tak, czyści. Nieskalani, oddzieleni, w sensie oddzieleni tak, od tego, co nieczyste.
Można wskoczyć w stereotyp, który na przykład miałem kiedyś, tak, że święty to abstrakcja jakaś.
Święci w Jezusie Chrystusie, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Dlatego, że oni są tacy w Jezusie Chrystusie, a nie sami z siebie.
Tak.
Oni są święci, czyli czyści, nienaganni, oddzieleni. Dlaczego? Bo Chrystus zrobił wszystko. Więc oni są tacy w Chrystusie. Bez Chrystusa tacy nie są. Dlatego Paweł mówi, pozdrówcie świętych w Jezusie Chrystusie. Czyli wszystkich, wszystkich takich jak wy. Jedni, drugi. Czyli tych, którzy są święci w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość również, że my jesteśmy święci w Jezusie Chrystusie, dlatego że Bóg nas usprawiedliwił dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Mamy przebaczenie grzechów i nasza świętość, czystość, bezgrzeszność jest w Chrystusie. W Nim jest zawarta. Bez Niego jesteśmy grzesznikami zasługującymi na śmierć, ale w Nim jesteśmy święci. Bo z Bogiem może przebywać tylko ten, kto jest taki jak Bóg. A jeśli Bóg kogoś nie oczyści, nie usprawiedliwi, to nie ma szans. Dlatego to jest ważne, że to są święci w Chrystusie Jezusie, radość w Panu, staranie zakwitło też w Panu, w Bogu. Paweł może wszystko w Chrystusie Jezusie, nie samo własnych siłach. Ludzie o własnych siłach próbują wiele rzeczy robić i wiele rzeczy im się udaje. Natomiast nie są w stanie być święci. To, że dziś się uznaje kogoś za świętego, to jest procedura ludzka. Natomiast według Biblii święty jest ten, którego Bóg uznał za świętego, którego Bóg uświęcił. I nie ma innych świętych, prócz tych, których Bóg uświęcił, samego Boga i tych, których Bóg uświęcił. Koniec, kropka. Tak mówi słowo. Słuchajcie, więc... Co, o czym mówi czwarty rozdział?
Dużo mówi o Filipianach.
Bardzo dużo. Ale taka główna myśl, która z tego przejawia się, to co, co mamy? Trwanie w jednomyślności, prawda? I jeszcze co mamy? Drugi element pomagania sobie nawzajem. Czyli podsumujmy sobie. Co możemy powiedzieć o Filipianach i o ich trwaniu w nauce apostolskiej? Trwają czy nie?
Trwają. Ale potrzebują większego poznania.
Tak. Czego doświadczają?
Prześladowań.
Doświadczają prześladowań. Toczą jakąś walkę?
Tak.
Tak.
Toczą walkę, tak? Z strachem.
Zagrożeniami.
Głoszą Ewangelię?
Tak.
Tak. Od nawrócenia.
Czym są zagrożeni?
Niejednomyślnością, sporami.
Samolubstwem i niezgodą. Bo to jest źródło. Czym jeszcze są zagrożeni?
Zwiedzionymi naukami.
Ludźmi, którzy głoszą zwiedzione nauki. Czego potrzebują?
Dojrzałości.
obfitowanie.
Zrozumienie woli Bożej i trwanie w tym, co, w czym już doszli do jednomyślności.
Dochodzenia do pełni jednomyślności w zdrowej nauce potrzebują przypominania i trwania w tym, co już wiedzą. No. Co jeszcze muszą robić jako jedna całość? No, przykład Ewodii i Syntychy. Co Paweł sugeruje wierzącym, żeby co zrobili? Pomagali sobie nawzajem. Pomagali sobie nawzajem. Kiedy widzisz, że jest niezgoda, próbujesz pomóc.
I nazywali Paweł po imieniu.
No tak, tak, ale to trzeba pomóc po prostu i to tak mądrze pomóc właśnie, żeby zapanowała jedność. Tylko wiecie, jak człowiek jest egocentrykiem i tak naprawdę jego ja się liczy, to ciężko jak gdyby tą sprawę załatwić, ale tutaj jest pokazane, że to jest problem. To jest problem, który jak gdyby odbija się na całości. Zobaczcie. Tam, gdzie nie ma zgody, gdzie nawet dwie osoby nie mogą się dogadać, a jest ich 10, to te pozostałe będą, to nie będzie obojętne dla pozostałych. Nie będzie obojętne. I co jeszcze mają robić? Radować się w Panu. I słuchajcie, takie pytania na podsumowanie, a może jeszcze chcielibyście coś dodać, zanim ja zakończę, bo to już w zasadzie końcówka.
Jak ująć jeszcze tę zwykłą zawarta skromność w czwartym rozdziale? To chodzi o skromność czy nie duchową, tylko
tego nie ruszyliśmy, bo to chyba do
pracy. No, bo to też nie jest istotne.
A wiecie co, ale omówimy to przy okazji omawiania tego dokładnie.
Ale generalnie chodzi też o skromność taką...
Skromność, normalną skromność. Wszystkim ludziom niech będzie znana. Tak, bo to są zalecenia. No... Są skromni, no można tu wyciągnąć taki wniosek, że są skromni, niech będzie znana wszystkim ludziom. Natomiast to jest zalecenie, bo może być problem i może być fakt, tak, żeby była znana wszystkim ludziom, czyli co mają się chwalić. Moim zdaniem to jest zwrócenie na to uwagi, żeby oni mieli się na czujności. Jeżeli oni trwają w Panu, to oni są w porządku, natomiast jak gdyby tutaj chodzi o to, żeby, że to jest... Brak skromności jest zagrożeniem. I dlatego jest zalecenie. Ciężko mi tutaj jednoznacznie powiedzieć, czy oni są skromni i mają z tą skromnością jeszcze bardziej się, jak gdyby, żeby ona była jeszcze lepiej znana, czy po prostu mają być skromni, żeby ich skromność była znana wszystkim ludziom, czyli mają żyć skromnie, tak? I żeby po prostu to było widać, że oni żyją skromnie, że mają tak żyć. Tak? Dla mnie bardziej to jest zalecenie niż jak gdyby informacja, że oni tak żyją. Chociaż z drugiej strony żyją tak, no bo no mamy o nich dobre świadectwo, tak? Mają problemy z jednomyślnością. Natomiast ja to bardziej podciągam pod zalecenie. No, nie wiem. Jeżeli macie inne, to mówcie. No, ja mówię to, co widzę. No. Że dla mnie to bardziej jako zalecenie jest. Tak jak nie troszcie się o nic. To na tej samej zasadzie.
Może to jest właśnie powiązane ze sobą?
Na pewno jest powiązane. Na pewno jest powiązane. Tylko widzisz, jak my zaczniemy, gdyby tutaj to mówić, to wejdziemy w kolejny temat. Rozumiesz?
Może też ta Ewodia i Syntycha miała z tym problem. Stąd ten konflikt. Jeden na przykład tak sama była.
Słuchajcie. W pierwszym rozdziale mamy zaznaczone, że oni walczą ze strachem, z różnymi rzeczami, toczą wewnętrzny bój. Czekają na nowe ciała. To nie jest przypadkiem, no, jeżeli już to ruszyliśmy. Chodzi o to, że w tych ciałach, te ciała mają swoje prywyczki. Tak? Są grzeszne. I z tym trzeba walczyć. Nie? Więc Paweł mówi, że oczekujecie nowych ciał, tak? Że już grzech zostanie pokonany. Więc oni mają problemy, walczą z tym. Tak samo jak walczą z różnymi rzeczami, które tu są mówione, tak? Nie troszcie się o nic, powierzcie, czyli troska jest w ich życiu, pojawia się. Natomiast jak gdyby ja to chcę mówić przy tym studium konkretnym, bo Paweł toczy bój z różnymi rzeczami i mówi, że wy też toczycie bój, tak jak ja toczę. Paweł w liście do Rzymian mówi też, że robi wiele rzeczy, których by nie chciał, że toczy bój i dziękuję Bogu, że Bóg przyjdzie w końcu i da mu nowe ciało. Więc oni mają takie no, swoje problemy, byśmy powiedzieli, z ciałem. Dlatego jest oczekiwanie tych nowych ciał. To jest związane z tym. Natomiast ja chciałem to omówić po prostu przy zaleceniach, przy poleceniach. Jak polecenia będziemy omawiać, tak? I te gdyby polecenia i skutek, zagrożenie, polecenie, skutek, tak? Czym są zagrożeni, jeszcze raz sobie powiemy dokładnie w tym miejscu? Polecenie i skutek, bo to są kolejne zagrożenia, tylko ja je chcę oddzielnie omówić. Bo to są zagrożenia związane z ich cielesnością. Tylko muszę to jakoś podzielić, bo no, wszystkiego naraz się nie da. Możemy po prostu dopisać jeszcze tę kwestię, że zmagają się ze swoją cielesnością, tak? Możemy to dopisać. To wtedy będzie takie. To, co zaznaczyliśmy w pierwszym
rozdziale. Ta skromność jest związana też z rzeczami takimi materialnymi, powierzchnym życiem.
Tak, skromność w postawie, w postępowaniu, wiesz, to nie chodzi o to, że oni mają sobie odmawiać, wiesz, no skoro tak. Wysłali pomoc, to jak gdyby mieli.
Tylko mi tak świta, że jakby po prostu, że niektórzy mają źle zdefiniowaną tę skromność, nie? Tak
jak więc zdefiniujemy sobie tą skromność. Zdefiniujemy sobie tą skromność, ja odnajdę fragmenty w Piśmie Świętym, które też o tym mówią w jakiś sposób i spróbujemy sobie tą skromność zdefiniować, ale jak mówię, po kolei, nie? Okej. Więc to jest tak, słuchajcie, to studium jest rozwojowe. Jeżeli coś się nam pojawia, to my to sobie omówimy. Zawsze możemy wrócić i sobie dopisać tutaj, tak, jak coś wyjdzie. To nie jest problem sobie uzupełnić notatki. Natomiast ja chcę to omówić oddzielnie po prostu. Bo to są również polecenia, i jak gdyby skutek pewien. I to się fajnie, jak się oddzielnie to omówi, to w głowie zostanie lepiej. Dobra, słuchajcie, pytania na zastosowanie. W czym jestem podobny do Filipian? Celowo mówię do osoby, żeby każdy sobie zadał pytanie. Dlaczego? Bo mówimy o jedności konkretnych osób, ale o trwaniu w jedności. Więc w czym jestem podobny do Filipian? Bo nie powiem, w czym jesteśmy podobni do Filipian, bo każdy za siebie musi odpowiedzieć. W czym jestem podobny do Filipian? Jakie zagrożenia z wymienionych w liście widzisz w swoim życiu? I to wszystko. Bo to wciąż obserwacje ogólne. Ale warto już się pomału nad tym zastanawiać. I teraz słuchajcie, na następną lekcję będziemy mieli temat Wspólnota Ewangelii Łaski na podstawie listu do Filipian, pierwszych 11 wersetów. Wspólnota Ewangelii Łaski na podstawie pierwszych 11 wersetów. Zahaczymy również o końcówkę pierwszego, czyli cały pierwszy rozdział przeczytajcie, który mówi o Filipianach. Nie poruszamy jak gdyby zagadnienia Pawła i głoszenia szczerze, nieszczerze, to nie ta lekcja jeszcze. Ale będziemy mówić o wspólnocie Ewangelii na podstawie tego fragmentu i sobie będziemy omawiać, czym jest. Zobaczymy, czy my jesteśmy w tej wspólnocie Ewangelii, czy nie. Także omówimy to sobie. Czyli możecie czytać pierwszy rozdział pod kątem Wspólnoty Ewangelii Łaski. Okej. A teraz pomodlimy się i...